Dzień dobry. W celach naukowych obrączkuje się i mierzy ptaki od przeszło 100 lat. W związku z tym coraz częściej pojawiają się opinie mówiące, że nie ma sensu tego robić, dlatego że są to metody przestarzałe, że ich potencjał dostarczania nam nowej wiedzy na temat ptaków już dawno się wyczerpał, więc bez sensu te ptaki męczyć i lepiej się skoncentrować na innych, nowszych, a przede wszystkim nowocześniejszych metodach badań ptaków. O tym wszystkim postanowiłem dzisiaj porozmawiać z panem profesorem Włodzimierzem Meissnerem, który od wielu lat wraz z grupą badawczą ptaków wodnych Kulink obrączkuje się w Kowce i Bekasowce w ujściu Wisły. Panie profesorze, dlaczego po 100 latach w dalszym ciągu warto mierzyć i obrączkować ptaki?
Bez wątpienia warto. Wiemy, że świat się zmienia. Ostatnio mamy do czynienia z ociepleniem klimatu. Już w tej chwili chyba nikt w to nie wątpi, choć jeszcze powiedzmy w latach 90. część naukowców podważała ten fakt. W tej chwili to już jest pewnik. I to, co się dzieje w środowisku, to, co się dzieje z klimatem, też wpływa na zwierzęta, w tym na ptaki. I właśnie dzięki temu, że od wielu lat mierzymy ptaki, możemy spostrzec zmiany, jakie w ich fizjologii, w ich wymiarach zachodzą. Takim przykładem chyba najbliższym ciału są badania biegusa rdzowego. Jest to gatunek, który lęgnie się na Syberii. Ten podgatunek konkretnie na półwyspie Tajmyr i wędruje jesienią przez polskie wybrzeże Bałtyku w kierunku zimowisk położonych w Afryce Zachodniej. I w 1983 roku, jeszcze jako grupa studentów, rozpoczęliśmy badania wędrówek ptaków siewkowych nad Zatoką Gdańską, właśnie chwytając te ptaki i je mierząc. Do dzisiejszego dnia stosujemy te same metody mierzenia ptaków, dzięki czemu te dane są porównywalne. I dzięki temu, że mierzymy je od tylu lat, od 1983 roku do teraz, zmieniliśmy tylko miejsce z ujścia Redy na ujście Wisły, ale to wszystko dzieje się nad Zatoką Gdańską, możemy stwierdzić, że ocieplenie klimatu wpłynęło na zmianę wymiarów tych ptaków, ptaków młodych. Dzięki współpracy z ornitologami z Holandii, którzy prowadzą podobne badania na zimowiskach w Mauretanii, w Afryce Zachodniej, okazało się, że u nich też ptaki młode, które tam przylatują co roku, stopniowo są coraz mniejsze. Mają krótsze skrzydła, krótsze dzioby. A długość dzioba ma tu kluczowe znaczenie dla tego gatunku, ponieważ on odżywia się w okresie pozalęgowym małymi małżami, które tkwią zagrzebiane w mule, w piachu na różnych głębokościach. I długość dzioba warunkuje, jak głęboko może ptak sięgnąć po swoją zdobycz. Ta długość jest trochę powyżej 3 cm. Więc tak naprawdę biegusy rdzawe mogą żerować na małżach, które są grzebane dość płytko. Zauważyliśmy, że ta długość dzioba ptaków młodych przylatujących w kolejnych latach na zimowiska w Mauretanii i przylatujących także przez nasze wybrzeże stopniowo się zmniejsza. Czym to skutkuje? No tym, że te ptaki mają dostęp do mniejszej liczby ofiar swoich, czyli tych małszy. Co więcej, badania, które były prowadzone w Mauretanii, tam też ptaki były indywidualnie znakowane obrączkami kolorowymi i oddzielny zespół ornitologów dzień w dzień chodził po wybrzeżu i szukał tych ptaków kolorowo zaobrączkowanych, żeby odnotować ich obecność. Dzięki wieloletnim badaniom okazało się, że im krótszy dziób ma ptak młody, tym mniejsza szansa, że przeżyje do następnego roku. Więc generalnie, jeżeli zmniejsza się długość dzioba wszystkich ptaków młodych tego podgatunku biegusa rdzawego, to przekłada się na przeżywalność ptaków młodych, bo on drugi rok spędzają jeszcze też na zimowiskach i dopiero w trzecim roku wracają odbywać lęgi na Syberii. I to wpływa też na spadek liczebności populacji. I rzeczywiście biegus rdzawy jest takim gatunkiem, u którego zanotowano od wielu lat już spadek liczebności populacji. To ocieplenie klimatu, jakie ocieplenie klimatu wpływa na długość dzioba? W prosty sposób. Otóż biegusy rdzawe przylatują na swoje lęgowiska w momencie, jak topnieje śnieg. Tak naprawdę idealnym momentem jest moment, kiedy śnieg jeszcze w tundrze zalega, ale już pojawiają się obszary niewielkie na początku bez śniegu. Ponieważ moment topnienia śniegu wyznacza początek okresu, kiedy rozwija się fauna bezkręgowców. A właśnie bezkręgowcami, takimi chodzącymi po tundrze, małe owady, małe pajęczaki, odżywiają się pisklęta biegusa rdzawego. Jeżeli ptaki przylecą w odpowiednim terminie skorelowanym z topnieniem śniegu, czyli w momencie, jak ten śnieg jeszcze trochę zalega, już zaczyna ustępować z tundry, to wszystko dzieje się w odpowiedniej kolejności. W momencie, jak się pisklęta wyklują z jaj, mamy maksimum liczebności fauny bezkręgowców, więc wykluwające się pisklęta trafiają nas w bardzo dobre warunki do rozwoju, do żerowania. Mają dużo pokarmu, który zapewnia im prawidłowy rozwój. Ocieplenie klimatu, które też dotknęło obszary Syberii, powoduje, że to topnienie śniegu zachodzi coraz wcześniej. A ptaki nie przyspieszyły na tyle swojej wędrówki powrotnej do lęgowiska, żeby podążać za tym w tym kierunku, żeby też przylatywać wcześniej. Efekt tego jest taki, że biegusy rdzawe obecnie przylatują na półwysep Taimyr w momencie, jak już śniegu praktycznie nie ma, a fauna bezkręgowców już się rozwija. W momencie, jak się ptaki wyklują z jaj, ten szczyt liczebności bezkręgowców już minął i trafiają na gorsze warunki, chodzi o bazę pokarmową i nie są w stanie zapewnić odpowiedniej energii sobie, by osiągnąć optymalne rozmiary. I przez to właśnie, i to zjawisko prawdopodobnie dotyczy nie tylko biegusa rdzawego, ale też innych gatunków siewkowców lęgnących się w rejonie Syberii, ponieważ wszystkie te gatunki siewkowców na etapie piskląt odżywiają się właśnie drobnymi, naziemnymi bezkręgowcami. I to jest taki koronny przykład, co możemy uzyskać, jaką wiedzę dzięki temu, że mierzymy ptaki przez wiele, wiele lat, stosując te same metody. Co do samego obrączkowania, też ptaki zmieniają swoje zwyczaje wędrówkowe w odpowiedzi na ocieplający się klimat. Nie tylko przyspieszają terminy wędrówek, ale na przykład wiosną pojawiają się znacznie wcześniej niż powiedzmy 30-40 lat temu, ale też zmieniają trochę dystans, jaki pokonują w trakcie wędrówki, ponieważ ptaki zimują w miejscach takich, gdzie mogą swobodnie przeżyć zimę, czyli jest dostatecznie dużo pokarmu. Skoro ociepla się klimat, to nie muszą lecieć aż tak daleko, bo podobne warunki temperaturowe i chodzi o zasobność baz pokarmowych znajdą bliżej, więc po co lecieć daleko? Też skracają trasy wędrówki i to też wiemy nie tylko z liczeń ptaków, ocen ich liczebności w różnych krajach, na różnych zbiornikach, na przykład wodnych, ale też dzięki obrączkowaniu. Tak? Więc obie te metody powiązane z sobą, bo jak się ptaka chwyta w celu zaobrączkowania, powinno też się go zważyć, zmierzyć. To wszystko działa razem i stosowanie tych samych metod przez wiele lat umożliwia nam wyciąganie bardzo ciekawych wniosków, jak ptaki reagują na zmieniający się świat wokół nas. Dużo przykładów mógłbym tu też podać, jak się zmienia biometria ptaków, tak? Bo na przykład to, że ptaki skracają swoje wędrówki na skutek ocieplenia klimatu. To już są badania amerykańskie, też może niekoniecznie europejskie, ale tam też przecież obrączkują ptaki i je mierzą. Pokazuje się, że też wpływa na długość skrzydła niektórych ptaków rublowych, ponieważ morfologia skrzydła ptasiego, na tą morfologię, czyli na długość skrzydła, na jego kształt wpływa szereg czynników. A jednym z takich kluczowych czynników w przypadku ptaków wędrownych jest dystans, jaki ptak pokonuje podczas wędrówki. Im dłuższy dystans, tym skrzydło jest dłuższe i bardziej zaostrzone na końcu. I znowu, mierząc te ptaki od wielu, wielu lat, można wykazać, że skrócenie dystansu wędrówki przekłada się też na kształt skrzydła. Więc takich ciekawych badań jest naprawdę bardzo dużo. Ornitolodzy działają na wszystkich kontynentach i tam mierzą ptaki, obrączkują. Powstały atlasy obrączkowania ptaków, przepasłe tomy, gdzie można zobaczyć, jak w danym kraju obrączkowano ptaki i jakie wiadomości powrotne uzyskano.
A czy obrączkowanie przez te 100 lat w jakiś sposób się zmieniało, czy może wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało 100 lat temu?
Oczywiście nie. Pierwsza rzecz, o której możemy pomyśleć, to jest sama obrączka zakładana na nogę ptaka. Otóż obecnie w przypadku ptaków wodnych stosowane są obrączki stalowe. Ze specjalnej stali, bardzo odpornej na ścieranie, i właściwie taka obrączka założona na ptaka, ptak ją nosi przez całe życie. Kiedyś stalowych obrączek nie było. Te aluminiowe, ja jeszcze pamiętam, jak w niektórych krajach kładziono aluminiowe obrączki na ptaki wodne i był wręcz nakaz naszej centrali obrączkowania, żeby je zdejmować i zastępować stalowymi. Taka aluminiowa obrączka na nodze ptaka wodnego trwa kilka lat, dwa, może trzy, i już jest nieczytelna. Dlatego jakby zmienia się materiał, z którego jest wykonana obrączka. Także rozmiary obrączek się zmieniają, prawda? Z mojego doświadczenia wieloletniego byciem obrączkarzem ptaków zwiększyła się liczba typów obrączek. Właśnie po to, że one są lepiej dostosowane do wielkości nogi ptaka. Czyli są mniej mu przeszkadzają. Powstały też inne znaczniki niż obrączki. Mortensen to zakładał obrączki. W tej chwili mamy obrączki kolorowe, wykonane z tworzywa sztucznego, z plastiku. One są troszkę inaczej traktowane w analizach niż obrączki metalowe, ponieważ obrączka plastikowa nie jest na całe życie. Ona po kilku, powiedzmy 8-10 latach spada. No, plastik się kruszy, plastik się jakoś deformuje i pęka często i spada z ptaka, ale mają tę przewagę mają nad obrączkami stalowymi, że są łatwe do zauważenia z dużej odległości i odczytanie napisu na tej obrączce nie wymaga ponownego schwytania ptaka. Mając lornetkę, lunetę, aparaty cyfrowe z odpowiednim zoomem, jesteśmy w stanie ten napis odczytać, łącznie z kolorem tła, bo on jest też jakby częścią składową informacji, jaką przesyłamy do centrali, żeby dowiedzieć się, co to za ptak jest, jakie są jego losy. I dzięki temu gromadzenie danych o zaobrączkowanych ptakach staje się bardzo łatwe. Też może nie tylko ornitolodzy mogą zbierać te dane. I bardzo wiele grup ptaków jest wręcz dedykowanych do obrączkowania kolorowymi obrączkami, tak jak na przykład mewy, które zatrzymują się blisko człowieka i zakładając obrączki kolorowe na mewy, mamy olbrzymią szansę, że będziemy coś dalej wiedzieli o losach tego osobnika.
A co z nowoczesnymi metodami badań? Przecież na ptaki można zakładać nadajniki GPS, nadajniki GSM, specjalne, bardzo dokładne loggery. Czy tego typu metody są w stanie zastąpić tradycyjne obrączkowanie? Pytam dlatego, że kiedy zakłada się takie nadajniki, zazwyczaj zakłada się także obrączkę tradycyjną.
Ta technologia się niezwykle tak dynamicznie rozwija. Rzeczywiście, tego typu urządzenia dały zupełnie inne spojrzenie na badania wędrówek ptaków. Mówię tu nie tylko o takich prostych logerach odczytywanych drogą radiową, ale przede wszystkim o logerach, które łączą się z satelitą i przez satelitę dane o pozycji ptaka są przesyłane do naszych komputerów. Miniaturyzacja elektroniki poszła już tak daleko, że jesteśmy w stanie, czy są firmy są w stanie wyprodukować logery o łączności satelitarnej, które ważą kilka gram. Przyjmując, że taki loger nie może być cięższy niż 5% masy ptaka, to naprawdę do szerokiej liczby gatunków, wielu gatunków możemy takie logery aplikować. Są oczywiście też logery, które nie działają w oparciu o satelity, informację przesyłaną o pozycji ptaka przez satelitę, a przez sieć GSM. W tej chwili świat jest tak już obstawiony sieciami GSM, czy masztami GSM, że w wielu miejscach właściwie mamy ciągły kontakt z pozycją tego ptaka i przez sieci komórkowe, oczywiście po wykupieniu roamingu, ta informacja do nas trafia. Jednak jakiekolwiek urządzenie elektroniczne, bardziej zaawansowane, prostsze, zawsze będzie wielokrotnie droższe niż obrączka. I to jest największy problem, że te logery są stosowane w projektach naukowych, pochłaniają sporą część budżetu, I owszem, dają możliwość śledzenia pozycji, nie wiem, co minutę, co 10 minut, co jeden dzień, tak jak sobie to zaprogramujemy, ale możemy podążać za kilkoma, kilkunastoma ptakami. A obrączkowanie jest metodą masową. Stąd póki co możemy powiedzieć, że obie te metody się w jakiś sposób uzupełniają, składając się w sumie na naszą wiedzę o tym, jak się ptaki przemieszczają w trakcie wędrówek, ale prawdopodobnie jak ta miniaturyzacja pójdzie dalej, a pewnie tak będzie, i ceny tego typu urządzeń spadną, to gdzieś tam w dalekiej przyszłości mogę sobie wyobrazić, że taki loger będzie zastępował w jakimś stopniu obrączkę. Aczkolwiek nie sądzę, żeby ktoś zrezygnował z indywidualnego znakowania ptaków obrączkami, ponieważ, tak jak powiedziałem, obrączka raz założona na ptaka jest na całe jego życie. Więc gdyby loger spadł, a to się przecież zdarza, tak? One są mocowane w różny sposób do ptaka, najczęściej na klej, no to te są krótkotrwałe, bo z piórami odpadają, albo na takie szelki specjalne teflonowe, to też ta szelka może się przetrzeć, więc jakby mamy indywidualnie oznakowanego ptaka. I w ogóle indywidualne znakowanie ptaków obrączkami nie służy tylko badaniu wędrówek, więc też dotyczy badań o znacznie mniejszym zasięgu niż trasy wędrówek to pokazują. Więc to nie jest to, tak by obrączki też są dedykowane badaniom przemieszczeń lokalnych, badaniom zachowań ptaków. Po prostu mamy indywidualnie oznakowane osobniki. To jest bardzo cenne w badaniach, że możemy konkretne osobniki śledzić i badać ich zachowania.
Oczywiście obrączkowanie ptaków ma sens tylko wtedy, kiedy ktoś w przyszłości ten numer obrączki na danym osobniku odczyta. Panie profesorze, kto może odczytywać takie numery? Czy to może zrobić każdy, czy trzeba mieć jakieś specjalne kwalifikacje? I jeśli już odczytamy taki numer, zaobserwujemy ptaka z obrączką, jak zrobić, żeby informacja o nim trafiła do tej osoby, która jest zainteresowana, czyli do naukowca, który tę obrączkę założył?
Tak, to jest bardzo ważny temat, ponieważ dokładnie jest tak, jak zakładamy obrączkę, bardzo chcemy coś więcej o tym ptaku wiedzieć na późniejszych etapach jego życia. Stosowanie obrączek tylko stalowych, w tych czasach, kiedy stosowano obrączki tylko stalowe, no liczyliśmy na to, że ktoś albo ponownie tego ptaka złapie, czyli inny ornitolog lub zespół ornitologów prowadzący podobne badania w jakiejś innej części Europy czy kraju pochwyci naszego ptaka, spisze numer obrączki i poda go dalej. W każdym kraju jest centrala obrączkowania. Właściwie każdy kraj ma jedną centralę. Niemcy z przyczyn historycznych mają trzy centrale. Ale to polega na tym, że taka informacja... W tych centralach mamy wszystkie dane o zabrączkowanych ptakach. I informacja trafia do centrali i centrala przekazuje ją dalej do osoby, która tą obrączkę założyła. Obecnie w dobie komputerów, internetu to wszystko dzieje się nie na papierze, tylko poprzez portale internetowe najczęściej. Tak jak u nas mamy portal Polring, fantastycznie działający. I tam można zgłosić zaobserwowaną, znalezioną obrączkę. Natomiast jeżeli były to obrączki metalowe, to albo ktoś ją, tego ptaka złapał, ornitolog, albo myśliwy zastrzelił ptaka. Bardzo często wiadomości powrotne, bo tak się nazywa ponowne stwierdzenie ptaka z obrączką, pochodziły od myśliwych, zwłaszcza w przypadku kaczek i gęsi. No bo były i są obiektem polowań. Albo ktoś znalazł ptaka martwego, który zginął z różnych przyczyn. W momencie wprowadzenia obrączek kolorowych, o których już wspominałem, znacznie szersze grono osób włączyło się w przekazywanie informacji o zabrączkowanych ptakach. I rzeczywiście, chodząc na spacerach, chodząc w takich wycieczkach, nawet przy naszym codziennym życiu w mieście czy poza miastem, napotykamy takie ptaki, które noszą obrączki. Wystarczy aparat cyfrowy z niewielkim zoomem i jest szansa na zrobienie zdjęcia temu ptakowi z konkretnym numerem obrączki, który przy powiększeniu na monitorze na przykład łatwo jest odczytać, i wtedy poprzez system Polring łatwo też podać do naszej centrali, i wtedy nie tylko ta osoba, która założyła tą obrączkę, będzie wiedziała coś o losach tego ptaka, ale też oczywiście osoba, która tą obrączkę znalazła czy odczytała. Nawet w celu zachęcenia osób do szukania ptaków z obrączkami, odczytywaniu tych obrączek i przekazywaniu danych, powstała Liga Odczytywaczy Obrączek Ptasich, czyli w skrócie LOP, prowadzona na stronie grupy badawczej ptaków wodnych kuli, gdzie każdy może wziąć udział w tej, nazwijmy to, zabawie, czy w tym współzawodnictwie, może tak lepiej, i przekazać swoje obserwacje obrączek. Zrobiła się z tego nawet taka rywalizacja w stylu zmagań ligowych i są też nagrody, więc to też zachęca wiele osób, żeby uczestniczyć w odczytywaniu obrączek i przekazywaniu tych danych.
Panie profesorze, bardzo mocno dziękuję panu za tak wyczerpujące odpowiedzi. Myślę, że teraz wszyscy wiedzą, że obrączkowanie i mierzenie ptaków pomimo upływu 100 lat w dalszym ciągu dostarcza i będzie nam dostarczało nowej wiedzy na temat ptaków. Wiedzy, która także może być istotna w celu ochrony tych ptaków. I jeszcze raz bardzo panu dziękuję.
Do widzenia, do usłyszenia.
I tak oto dotarliśmy do końca tego odcinka. Wszystkich zachęcam bardzo serdecznie, że jeśli zaobserwujecie ptaka z obrączką i uda wam się odczytać numer, zgłaszajcie ten numer do bazy Polring. To będzie taka malutka cegiełka każdego z was, tworząca bazę, wielką bazę wiedzy o ptakach, wiedzy, z której będą korzystać naukowcy, i ta wiedza jest nam bardzo potrzebna. A jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, jest to już wszystko. Dziękuję ślicznie za uwagę i do zobaczenia.